Dobre z lasu, czas w las czy zanocuj w lesie. To trzy sztandarowe programy realizowane obecnie przez Lasy Państwowe. Zapewne trzy spośród wielu, ale te wymienione zachęcają nas do korzystania z tego, co daje nam natura. Na przykład biwakowania na jej łonie. Przy czym powinniśmy to robić bezpiecznie, z głową, bez negatywnego wpływu na faunę i florę. No właśnie, czyli jak? O tym dziś w wieczorze z Dolnego Śląska. Bartosz Szarafin, zapraszam do 21.
Stoję w cieniu niewypowiedzianych słów, w sercu kryję to, co się nazywa.
Słuchają Państwo Radia Wrocław, przed mikrofonem Bartosz Szarafin, dobry wieczór. Jest po 20, a my w lesie, dosłownie. Dziś porozmawiamy o biwakowaniu i o tym, co dokładnie i na jakich zasadach można robić w tym lesie. A to wszystko z ekspertami. Z nami Barbara Rymaszewska z Nadleśnictwa Świeradów, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu, Przemysław Płoskonka.
Dobry wieczór.
Sergiusz Borecki.
Dobry wieczór.
I Paweł Frankowski.
Dobry wieczór.
Takie piękne okoliczności przyrody nam towarzyszą. Gdzie się w ogóle znajdujemy?
Znajdujemy się w Nadleśnictwie Świeradów, w leśnym kompleksie promocyjnym Sudety Zachodnie, w strefie Zanocuj w lesie.
Wy tak trochę przodujecie w skali kraju, jeśli chodzi o ten projekt, bo rzeczy, których nigdzie indziej się nie da, to u was już można.
Po to jesteśmy powołani, żeby robić coś troszeczkę do przodu. I tym jest właśnie strefa Zanocuj w lesie, ale z takim dodatkiem, gdzie nie ma pozostałych nadleśnictwach, czyli z możliwością używania kuchenek gazowych podczas biwakowania. W całej Polsce program Zanocuj w lesie od lutego tego roku już działa. Każde nadleśnictwo wyznaczyło około 1500 hektarów, gdzie można, to się nazywa tak ładnie, biwak rozproszony, w różnych miejscach sobie nocować. Ale nie można korzystać z kuchenek. Można tylko korzystać z ognia w miejscu do tego wyznaczonym. U nas, oprócz tego, że mamy takie miejsce do tego wyznaczone, to możemy korzystać z kuchenek, co jest niezwykle przyjemnie, szczególnie teraz wieczorem, gdy możemy napić się herbaty, bądź rano, gdy się budzimy zmarznięci i możemy napić się ciepłej, dobrej kawy.
Można się trochę pogubić, bo nazw związanych z tym nocowaniem w lesie, biwakowaniem, to już słyszałem chyba z trzy nawet.
Tak, to prawda, bo tak łatwo nam się posługuje tą nomenklaturą, jak wiemy, o co chodzi.
Zanocuj w lesie to już tak powierzchownie znamy. Jaki jest ten drugi projekt jeszcze?
Czas w las.
Czas w las, właśnie.
Jest do tego dedykowana strona, tym samym tytułem, gdzie można sobie zaplanować wycieczkę bardzo dokładnie. Co zobaczyć, w jakich nadleśnictwach są może noclegi, co ciekawego proponujemy, gdzie byśmy chcieli tak naprawdę wyjechać. Czy lubimy jeździć na rowerach, czy lubimy turystykę konną, czy korzystać właśnie z namiotu w lesie.
Czy to jest w ogóle potrzebne? Bo przynajmniej teoretycznie to nam się wydaje, że no mogę podjechać pod las, no tu jest jakaś droga, to wsiądę na ten rower i sobie pojadę i mam swój czas w las.
Ale może się okazać, że tuż obok tej ścieżki jest rewelacyjna wieża widokowa, bądź miejsce, które coś upamiętnia, a może jest kąpielisko, o którym nie wiemy.
Czyli promujecie takie korzystanie z tego lasu, ale świadomie we wszelkich możliwych aspektach.
Tak, jak najbardziej, ponieważ no, las to jest 1/3 Polski, więc tyle atrakcji w sobie ukrywa, skrywa. My się chcemy tym podzielić z Państwem, żebyście korzystali z niego jak najpełniej.
Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu. Panowie, co was ciągnie do lasu? Sergiusz.
Chyba odpowiedzi nie ma jednej na to, ale pewnie trzeba by znaleźć kilka. Ja mogę powiedzieć, że ciągnie mnie tam dlatego, bo tam nie ma ludzi. Nie dlatego, że ja ludzi nie lubię, tylko po prostu my chyba wszyscy odczuwamy w tej chwili nadmiar troszkę takich relacji społecznych i okoliczności są też takie, że jesteśmy pozamykani i tak dalej, więc wyjście do lasu naprawdę dla nas jest jak uwolnienie, jak troszkę takie wypuszczenie na wolność, a z drugiej strony no, ciągle pamiętamy, że jest to jednak miejsce, z którego tak naprawdę gdzieś tam wywodzą się nasze korzenie, a do korzeni warto wracać.
Paweł?
Ja myślę, że też czasami chęć sprawdzenia siebie, tak? Sprawdzenia swoich umiejętności, też nabycia nowych umiejętności, no i też obcowanie z przyrodą, tak? Czyli odpoczynek od zgiełku codziennego dnia, nabranie jakby dystansu do siebie, do pewnych wydarzeń. Kiedy włączymy ten telefon na chwilę, choćby na kilka godzin, to nagle się okazuje, że jakby odzyskujemy swój czas, tak? Ten stracony czas, który codziennie w takim codziennym pośpiechu nie zauważamy, że upływa.
Przemysław?
Dla mnie osobiście wycieczka w głąb lasu to wycieczka w głąb siebie, bo tak naprawdę to jest jedyny moment, kiedy mogę sam ze sobą poprzebywać, kiedy mogę mieć czas dla siebie, kiedy się nie spieszę, kiedy ktoś mnie nie pospiesza, kiedy nie muszę tego telefonu cały czas kontrolować. W związku z tym tak naprawdę ja tam mogę troszeczkę pobyć sam ze sobą. Czy od ludzi uciekamy? Czasami rzeczywiście tak, ale myślę, że też poznajemy tam nowych, fajnych ludzi. W związku z tym z jednej strony unikamy tych, którzy nam nie po drodze, ale z drugiej strony poznajemy tych, z którymi bardzo często łączymy jakieś kawałki. kawałek życia.
Survival to się kojarzy z takim wyzwaniem gdzieś tam, jak pewne programy telewizyjne. Tu widzimy, kogoś walczy o życie, o przetrwanie.
Ten przekaz medialny ukierunkował to rozumienie survivalu faktycznie. No i sama nazwa survival z angielskiego wskazywałaby na to, że jest to jakaś walka o przetrwanie. W pewnym sensie tak, to jest prawda i są takie sytuacje, kiedy to jest walka i sam survival, który jest pewnego rodzaju treningiem, coś, czym się zajmujemy właśnie jako pasją, to jest cały czas dokształcanie się, trenowanie, zdobywanie nowych umiejętności, zdobywanie nowej wiedzy, poznawanie, bardzo często również poznawanie po prostu przyrody, dlatego że no, najczęściej jak mówimy o survival, to mówimy o tym trudnym wydarzeniu gdzieś tam w przyrodzie, chociaż ja zaznaczam, że naprawdę może się to zdarzyć wszędzie, nawet w naszym domu, czy na ulicy, czy w pracy. Ale nie chcielibyśmy, żeby biwakowanie w lasach, turystyka leśna, jakkolwiek byśmy to nazwali, bo dzisiaj się pojawia też wiele nazw na tą aktywność, żeby utożsamiać to z survivalem. Survival jest survivalem, natomiast to przebywanie w lesie nie musi tym być. To, że my łączymy pewne elementy i że w naszym przebywaniu, w naszym tej rekreacji leśnej czy biwakowaniu leśnym znajdują się elementy survivalu, to jest nasz wybór po prostu, to jest nasza decyzja formy, jaką sobie obieramy, ale nie chcielibyśmy, żeby traktować to zamiennie albo utożsamiać po prostu, a to dlatego, że lasy są dla wszystkich, nie dla survivalowców i przebywanie w lesie, spacerowanie po lesie, długie wycieczki, krótkie wycieczki, czy też właśnie nocowanie w lesie jest naprawdę dla wszystkich, dla młodych, dla starszych, niezależnie od tego, jakie pasje mają.
Sytuacja, czy ta nauka survivalu nie zaczyna się w momencie, kiedy ktoś zostaje nagi w środku lasu, tak? Tylko co musi zrobić, żeby właśnie nie pozostać gołym w tym środku lasu, tak? Czyli jak się zachować, jak się przygotować, czyli jak zaplanować to swoje wyjście, tak, żeby ta sytuacja survivalu, o którą chciałbyś w pewien sposób tam się jakby zasymulować, żeby ona zawsze miała ten taki wentyl bezpieczeństwa, że gdyby coś się jednak nie udało, to wiem, jak wrócić do domu albo zadzwonić po pomoc, tak?
Inaczej, łatwo jest paść ofiarą tego, że jeżeli chcielibyśmy czymś takim się zająć, to zaraz byśmy nakupowali tonę sprzętu. Zresztą my tutaj przyjeżdżając dzisiaj do Nadleśnictwa Świeradów też widzieliśmy, że tu trzeba jakąś linkę, jakiś nożyk i tak dalej, no to zaraz bym chciał najlepszy nożyk, najlepiej kilometr tej linki, przerost formy nad treścią.
I im mniej gadżetów, im mniej tego sprzętu, tym bardziej zmuszamy siebie do tego, żeby jednak siebie, tak jak Przemek powiedział, odnaleźć w tym lesie, dlatego że my stąd jesteśmy. Największym, najlepszym narzędziem, jakie możemy mieć, to jest nasz mózg i należy go używać. No dopiero w dalszej kolejności są różne sprzęty, które mogą nam być pomocne, narzędzia, które służą do różnych rzeczy i dzięki właśnie tej idei survivalu w tej formie aktywności, my często te narzędzia lub sprzęty nawet sami tworzymy, sami szyjemy, sami coś tam strugamy i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to wcale nie musi być tak, że musi być kupione najdroższe i najlepsze. Bardzo często też dlatego, że jeśli coś jest ustandaryzowane i wychodzi spod formy w fabryce, to nie znaczy, że jest dobre dla ciebie. Survival mówi, sprawdź ty siebie i sprawdź swoje możliwości, sprawdź swoje ograniczenia. W związku z czym dostosowujemy różne sprzęty i narzędzia do siebie i do swoich możliwości. One mają być skuteczne dla mnie, nieskuteczne na sklepowej półce.
Myślę, że warto tutaj słuchaczom odczarować pojęcie survivalu z tego, jak przeżyć, na jak żyć. I wtedy, kiedy zaczniemy rozumieć survival, jak żyć, to tak naprawdę zaczniemy rozumieć, o co nam chodzi w tym przekazie. Dlatego, że te sytuacje survivalowe, one się zdarzają wszędzie. To może być wypadek samochodowy, to może być powódź, to może być zgubienie się w lesie. Nam chodzi przede wszystkim o to, żeby uczyć ludzi, jak żyć. To może być również właśnie w mieście. No, w naszym wypadku jest to las. Dlatego warto pamiętać, że survival nie może się kojarzyć tylko i wyłącznie ze skrajnymi emocjami, z jakimiś emocjami negatywnymi, pejoratywnymi, tylko on właśnie powinien łączyć się z pozytywnymi. My uczymy, jak żyć, jak spędzać czas na łonie natury.
Niestety jesteśmy dzisiaj takim społeczeństwem, które jest wyręczane przez różne sprzęty, maszyny, komputery, a również przez usługi oferowane przez innych ludzi. Zapłacę, mam, to wszystko jest zrobione gdzieś tam, ktoś jakoś. I nagle okazuje się, że pojawia się to coś, co ładnie zostało nazwane przez socjologów i psychologów bezradnością wyuczoną. W związku z czym ten survival dzisiaj staje się właśnie sztuką, szkołą zaradności.
Co kiedyś mieliśmy wrodzone praktycznie, sobie umieliśmy radzić, z pokolenia na pokolenie było przekazywane, dziś jest takim, nie wiem jak to określić.
Był tajemną tak naprawdę czasami, tak.
Kiedyś był tym scouting, tak? Kiedyś były tym różne szkoły nauki praktycznej. Pewne rzeczy zanikają po prostu i my odkrywamy troszkę ten świat na nowo. Pewne rzeczy, które robiły dzieciaki 100 lat temu, dzisiaj muszą być wykonywane pod okiem instruktorów, tak? Specjalistów. Niekoniecznie się nam to podoba, ale ponieważ chcemy odwrócić ten trend, no to jesteśmy w tym po prostu, jesteśmy też instruktorami survivalu.
Przy okazji jesteście ambasadorami trendu Leave No Trace, ale o tej etyce opowiemy już za chwilę. Dziś w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław rozmawiamy o biwakowaniu w lesie. Przemysław Płoskonka, Sergiusz Borecki i Paweł Frankowski z Polskiej Szkoły Survivalu odkrywają przed nami tajniki biwakowania. Jak biwakować etycznie? Przemek.
Wyszliśmy z lasu i myślę, że ten powrót do lasu musi być też na zasadach przyrody, ponieważ musimy pamiętać, że my coraz częściej w survivalu uczymy nie tyle żyć, jak przetrwać, ale przede wszystkim jak ocalić przyrodę, dlatego że budujemy też na nowo pewne relacje. Człowiek już na tyle oddziałuje na przyrodę, że jest w stanie ją zniszczyć. My w survivalu pokazujemy też pewne etyczne rozwiązania, między innymi przez ideę Leave No Trace, jak na łonie natury spędzić czas, ale pomóc przyrodzie, a nie przetrwać, w domyśle zniszczyć.
Wy jesteście polskimi ambasadorami tej filozofii, że tak to określę.
Tak, tak, możemy to powiedzieć, chociaż chyba wolelibyśmy unikać słowa filozofia. Wolimy idea, wolimy etyka. Od 2017 roku formalnie Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu jest partnerem Leave No Trace w Polsce. Korzystanie z przyrody przez społeczeństwo raczej nie będzie maleć, a będzie wzrastać. Chcielibyśmy, żeby przy wzrastającym wykorzystaniu jednak malał ten negatywny wpływ człowieka na przyrodę.
Trzeba by tu słuchaczom podkreślić, że od 1 maja mamy na swój sposób rewolucyjny projekt Zanocuj w lesie, który przybliża nas do tych standardów europejskich, wręcz skandynawskich, i mamy nadzieję, że etyka outdoorowa jest takim właśnie kluczem do lasu, gdzie ja, spędzając czas na łonie przyrody, będę też pamiętał, że tu nie ja rządzę, ja jestem gościem. I myślę, że w mądry sposób, kiedy projekt będzie się rozwijał, program, który jest już stałym programem, to niedługo nie będziemy zazdrościć Skandynawom, tylko będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami z nimi.
Tylko teraz tak, etyka to nie tylko przestrzeganie regulaminu, które lasy państwowe na przykład nadają. Jakbyśmy rozwinęli to sformułowanie, co dla przeciętnego mieszkańca, który będzie chciał skorzystać w ten sposób z lasu, to oznacza? Co on ma robić? Jak ma się zachowywać? Czego ma unikać?
No, etyka to jest, idąc na skróty w rozumowaniu, ale...
Na konkretnych przykładach, żeby ktoś wiedział, czy to jest to, że ma czegoś nie przynieść, czy ma to, czy to jest to, że...
Pewne przekonania, pewne wartości, które prezentujemy. A. Tą etykę my albo wynosimy z domu, albo ktoś nas do tej etyki przekonał, że warto, albo w środowisku, w którym się obracamy, ta etyka jest pewnym standardem. I my wierzymy w to, że im więcej osób zajmuje się, postępuje etycznie, czyli traktuje przyrodę jako partnera, a nie jestem tutaj królem i władcą w tym lesie, będzie to się rozwijało.
Po części tutaj się opieramy na takich pewnych wartościach, których oczekujemy w zachowaniu ludzi w każdym miejscu i w każdym czasie. Dlatego mówimy o etyce właśnie, a nie o zasadach zachowania w lesie. Bo chcielibyśmy, żeby ludzie w lesie zachowywali się tak samo przyzwoicie, jak przyzwoicie zachowują się w pracy. Mam nadzieję, że tak jest, czy jak przyzwoicie zachowują się w swoich domach.
Ale to są ogólniki. Co to znaczy, że mam nie krzyczeć, czy mam nie ganiać zwierzyny, czy może mam butelki plastikowe i nie wyrzucać? Konkretny przykład.
I to, że tak powiem, dlatego, że to się właśnie przekłada na praktykę. My nie chcemy być tylko ludźmi, którzy mówią o tym, ale którzy w ten sposób żyją. Jak najbardziej. To chodzi o to, żeby pewnych rzeczy nie przynosić, a przede wszystkim na przykład nie przynosić śmieci do lasu. Dlatego kiedy promujemy zasady Leave No Trace, to mówimy nie tylko nie zostawiaj śladu, bo tłumacząc te słowa Leave No Trace, to oznacza to właśnie nie zostawiaj śladu, ale nie w znaczeniu, że my zacieramy ślady po sobie, tylko my nie wywieramy wpływu. Wywieranie wpływu to jest właśnie przynoszenie czegoś, czego tu nie było. Zostawianie śmieci, zostawianie pozostałości po nas, zostawianie palenisk, zostawianie wyłamanych, wyrywanych gałęzi. Właśnie to jest ta postawa etyczna. Skoro ja nikomu w ogródku tego nie robię, dlaczego robię to w lesie, który jest takim ogrodem nas wszystkich, tak? Więc jest to takie podejście, które bardzo łatwo przełożyć na praktykę. Wystarczy tylko po prostu pomyśleć i zastanowić się. Ten las jest również moim ogrodem, tak? Moim miejscem, w którym ja też decyduję i biorę za to odpowiedzialność. W związku z czym to są takie rzeczy, które niezależnie od tego, jaką formę ktoś sobie wybierze przebywania w tym lesie, kim on jest i czym się zajmuje, bardzo łatwo przełoży na swoje praktyczne działania.
Dzisiaj oczekujemy bardziej, że jak już za coś zapłacimy, czy że za ten osprzęt, czy za jakieś miejsce, to już byśmy chcieli mieć pełen produkt. Najlepiej podjechać na samo miejsce samochodem i prawie nic nie musieć.
No, musi to być kompromis tak naprawdę pomiędzy tym, co oczekujemy, a jakie są możliwości. Skoro jesteśmy na etapie, kiedy to przyroda wymaga ochrony przed nami, a nie na odwrót my przed przyrodą, no to znaczy, że musimy na nowo budować te relacje. Etyka jest pojęciem bardzo szerokim, ponieważ łatwo się sprzedaje, ale my pokazujemy gotowe rozwiązania, chociażby nie wnoszenia rzeczy jednokrotnego użytku do lasu, bo potem one nas mierzią, te butelki wypadają, gubią się śmieci, papierki. A wystarczy poświęcić chwilkę czasu, żeby po prostu przemyśleć, co ja potem zrobię z tym śmieciem. Często słyszymy, tu nie ma koszy. Bardzo dobrze, bo śmieć skoro przyniosłeś, to wynieś. My czasami zastanawiamy się, jak to jest, że butelka pusta waży więcej niż pełną, bo nikt pełnych nie wyrzuca. Czyli tak naprawdę ta etyka zaczyna się od naszego domu, od postępowania. Czy ja wyrzucam butelkę pustą na dywan? Nie. A dlaczego? Bo mi to przeszkadza. Czy to zrobię u kolegi? No nie, bo bym się źle czuł. A dlaczego robię to w lesie? Więc te budowanie relacji z lasem, to tak naprawdę las ma stać się naszym dobrym kumplem. Miejscem, gdzie chcę spędzać czas, gdzie dobrze się czuję i które zaczynam przede wszystkim szanować.
Ja tu się tak zamyśliłem, ale faktycznie powiem tak, że dużo ludzi źle podchodzi do lasu, bo myślę, że to jest jego własność, tak? Że skoro ja płacę podatki, to ja mogę wszędzie wszystko, tak? Trochę takie tworzy to zamknięte koło, że skoro, a z drugiej strony też płaci podatki, to równie dobrze mógłby to samo robić w mieście, ale jak pojedzie za granicę, to już taki nie jest odważny, bo wie, że tam są kary dużo wyższe, tak? Czyli to jest kwestia tego, że czasami uważamy las, że to jest nasz, tak? Że to jest państwowe, więc niczyje, więc te nasze zachowania za bardzo mogą czasami wykraczać poza te pewne standardy, które byśmy chcieli, żeby były zachowane, tak? Jeśli dbamy o las, to dbamy nie tylko dla siebie, ale też dla przyszłych pokoleń, bo zapominamy, że po prostu ten las, jeśli go dzisiaj zniszczymy, wypalimy, coś zostawimy, jakiś ogień, on tak szybko nie odrośnie, tak? Las rośnie kilkadziesiąt lat.
W tych postawach, czy w kształtowaniu tych postaw właśnie, o których mówimy tutaj, pomagają nam te zasady, czy zalecenia Leaf No Trace. To jest 7 prostych zaleceń, które łatwo gdzieś tam można znaleźć, które tak naprawdę nie są regulaminem albo nie są zbiorem zakazów, czego nam nie wolno, tylko stawiają przed nami wyzwania. Mówią, rób to, rób tak, rób tamto, ale zrób to w taki i taki sposób, co powoduje, że dużo łatwiej nam jest wejść w taką postawę. Szczególnie my, myślę, w naszej kulturze, być może też w naszym narodzie, mamy taki pewien bunt przeciwko zakazom. Wiąże się to z naszą historią, z różnymi doświadczeniami, jakie mamy. Ale dużo chętniej przyjmujemy wyzwania, więc jeśli ktoś stawia przede mną wyzwanie i mówi, słuchaj, ja nie mówię ci, że tobie nie wolno biwakować w lesie, tylko stawiam ci wyzwanie, biwakuj w taki sposób, dasz radę? Czy jesteś w stanie zrobić to tak, żeby po tobie nie było śladu, żeby ktoś, kto przyjdzie, był zadziwiony, wow, tu byli ludzie? Nie widzę tego, widzę dziką przyrodę. Jeśli ktoś stawia przede mną wyzwanie, nie zakazuję ci prawa do palenia ogniska, ale ciekawi mnie, czy ty jesteś w stanie rozpalić ognisko, przygotować sobie posiłek, a potem, kiedy przyjdę, nie znajdę śladu po tym ognisku. Nam to dużo pomogło, nam to pozwoliło wejść w wiele tych aspektów właśnie Leaf No Trace i tej etyki outdoorowej. Postawiło przed nami takie rzeczy, które niby są oficjalne, ale właśnie gdzieś tam to nasze wewnętrzne poczucie mówi nam, jak to ja nie dam rady. I to nam naprawdę uświadomiło wiele rzeczy i też pomogło zrozumieć, a potem po tym zrozumieniu pomogło wejść w praktykę. Dlatego zachęcamy właśnie też do tej idei, do Leaf No Trace, do prostych zasad, do prostych zaleceń, które pomogą nam współgrać z gospodarzami lasów polskich, czyli leśnikami. Z jednej strony w tym, mówił Przemek, czyli w zachowaniu tej wartości przyrodniczej, a z drugiej strony w korzystaniu z tego, bo przecież te lasy są też dla nas.
Tu na razie stawiamy przecinek i za chwilę wracamy, powiemy więcej o praktyce.
Radio Wrocław na lato. Radio z Dolnego Śląska.
Słuchają Państwo Radia Wrocław, przed mikrofonem Bartosz Szarafin. Dobry wieczór. Dziś rozmawiamy o biwakowaniu i życiu w symbiozie z lasem. Gościmy w Nadleśnictwie Świeradów, a ja przypomnę skład naszego grona eksperckiego. To jest Barbara Rymaszewska z tutejszego Nadleśnictwa oraz Przemysław Płoskonka, Sergiusz Borecki i Paweł Frankowski ze Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu. Dziś noc w hamakach. Panowie, jak z nich korzystać bezpiecznie?
Ja bym przede wszystkim dopasował hamak do siebie, tak? Czyli przede wszystkim kupił taki hamak, bądź pożyczył taki hamak, który będzie odpowiedni do mojego wzrostu i do mojej wagi. Żeby nie popełnić tego błędu, że się kupi za mały hamak i człowiek się po prostu zniechęci do tej formy wypoczynku.
Natomiast ja sam sprzęt, czyli hamak, odsunąłbym troszeczkę na drugi plan. Myślę, że jeśli pytanie jest o bezpieczeństwo, to przede wszystkim skupiłbym się na miejscu. Czyli wybór odpowiedniego, bezpiecznego miejsca i to jest związane między innymi z drzewostanem, to jest związane z tym, czy teren, na którym jesteśmy, jest bezpieczny pod względem również zwierzyny, polowań i tak dalej. Więc tutaj naprawdę też na to trzeba zwrócić uwagę.
Nadciąga jesień, teraz już czujemy, że jest chłodno. Za chwilę będzie jeszcze zimniej. Jest jakaś pora odpowiednia na biwak, sezony?
Praktycznie od wiosny można już sobie zaczynać. A niektórzy są takie osoby, które cały rok śpią w hamaku, ale większość osób zaczyna na wiosnę.
To jest zależne od zaawansowania, od tego, jak my już się przetarliśmy z tym biwakowaniem i z tym sprzętem. Natomiast jeśli ktoś by chciał zacząć, to oczywiście najbezpieczniej będzie w ciepłej porze roku, dlatego że do tego też się trzeba w jakiś tam sposób przygotować. Jeśli ktoś miałby się zniechęcić, to tak jak z każdą inną aktywnością. Po prostu zróbmy to w jak najbardziej komfortowym dla siebie okresie, czasie, po to, żeby zasmakować lub stwierdzić, no nie pasuje mi to. Lepiej mieć niedosyt, niż od razu stwierdzić, nie, to nie jest dla mnie, bo zmarzłem na przykład, albo za bardzo wiało, albo jakieś inne były niesprzyjające okoliczności.
Ja bym zaczął od parku. Pod bliskiego parku, gdzie masz najbliżej domu, rozwiesić sobie hamak, słoneczny, lipcowy bądź sierpniowy dzień, powiesić sobie, nie patrzeć na innych, położyć się do hamaka, poleżeć sobie 5 minut, 10 minut, przeczytać sobie książkę, e-booka, nawet przeglądać internet. I od razu czek, jeśli zaśniesz, to znaczy, że to jest dla ciebie.
Brzmi romantycznie, oby Straż Miejska nie miała obiekcji do tego miejsca oczywiście, ale w lesie, bo wy dziś powiesiliście hamaki tutaj nad rzeczką, ale jak ja sobie taki kupię, to mogę iść w ulubione miejsce do lasu i rozbić obóz? Czy niekoniecznie? Odczarujmy, co się kryje za tymi projektami jak Nocuj w lesie?
Przede wszystkim musimy mieć pewność, że jest to dozwolone prawnie lub jest zgoda właściciela terenu. I ten właściciel terenu może dotyczyć parku, tak jak powiedział kolega, może to być teren prywatny. W lasach w tej chwili obowiązuje pewne rozwiązanie prawne, które zostało zaproponowane przez same Lasy Państwowe, które umożliwia nam nocowanie, biwakowanie w lasach w wyznaczonych obszarach. To już nie są tylko jakieś punkty, które kiedyś dawniej też były wyznaczane do tych celów, ale to są całe kompleksy leśne, całe obszary, w których możemy swobodnie sobie wybrać miejsce do biwakowania. W tej chwili w Polsce jest takich obszarów około 450, więc naprawdę jest z czego wybierać i w rozsądnych odległościach takie obszary możemy znaleźć. I tam bez problemu możemy biwakować pod warunkiem, że ten biwak nie trwa więcej niż 2 dni i nie jest więcej niż 9 osób naraz w jednym miejscu. Jeśli chcemy dłużej, po prostu trzeba uzyskać zgodę miejscowego gospodarza, czyli nadleśniczego, i to też jest możliwe.
Ale w lesie są lisy, dziki, sarny, wilki. Nic nas nie pogryzie?
Mi się wydaje, że najwięcej, co nas może pokąsać, to chyba komary. Komary mimo wszystko i kleszcze, a cała reszta to są opowieści ludzi, którzy gdzieś tam... Oczywiście lis może nas gdzieś tam podejść, ale wisimy, nie leżymy, tak? Wisimy przynajmniej też 30-40 cm bądź 50 nad ziemią, więc lis po prostu nas, jeśli już poczuje się bezpiecznie, powącha i pójdzie dalej. Może zaznaczyć nam plecak, który leżał, poszukać, czy tam czegoś nie ma do jedzenia, ale nie stanowimy kąska, pysznego kąska dla lisa, ani dla dzika, tak? Tu jeszcze wracając do bezpieczeństwa, nim się rozbijemy, dlatego nie warto się rozbijać w nocy, to znaczy lepiej przynajmniej tą godzinę, 2 godziny przed zmierzchem, żeby zobaczyć, czy my się przez przypadek nie rozkładamy na ścieżce jakichś zwierząt, tak? Które, dla których jest to codzienne, jak dla autostrada dla ludzi, tak? Czyli po prostu nie zróbmy takiego głupiego błędu, że nie rozbijmy się na autostradzie dla zwierząt.
Albo na mrowisku.
Albo na mrowisku, dokładnie, tak.
Owszem, może być tak, że może być niebezpiecznie. Najczęściej jednak tak naprawdę zagrożeniem w lesie jest drugi człowiek albo my sami. Nasza rutyna, nasza niefrasobliwość, brak przygotowania, brak wyobraźni albo zwyczajnie głupota. Dlatego my zachęcamy do tego, żeby kiedy ktoś chce rozpocząć taką formę rekreacji, taką formę wypoczynku, czy taką formę również turystyki, bo jest to też turystyka, żeby zaczynać u boku kogoś, kto już ma jakieś doświadczenie. I myślę, że wielu kolegów, koleżanek, którzy są właśnie miłośnikami tej formy, naprawdę chętnie się podzieli, udzieli swoich informacji, porad, po prostu potowarzyszy w tych pierwszych krokach. I wtedy unikniemy różnych nieprzyjemnych sytuacji, również niebezpiecznych sytuacji. Musimy też pamiętać, że w naszych szerokościach geograficznych zachodzą różne ciekawe sytuacje związane ze zmianami pogody. Doświadczamy różnych zjawisk, które do tej pory w naszym kraju były nam obce, typu trąby powietrzne, jakieś wiatrołomy na szeroką skalę i tak dalej. No i tutaj trudno pewne rzeczy wykluczyć, tak? Zawsze coś się może zdarzyć, natomiast my mówimy, przygotuj się, zawsze się przygotuj, sprawdź pogodę. Jeśli jest jakieś zagrożenie, to może warto coś zmienić, może warto przesunąć termin, może warto się lepiej przygotować. Więc ja myślę, że my bardziej stwarzamy sobie zagrożenia, niż sama przyroda stwarza je nam.
A jak kupimy hamaki i osprzęt w kolorach wojskowych, to może zwierzę nas nie zauważy. No i problem z głowy. Co wy na to?
To jest super, pod warunkiem, że chcemy później odnaleźć swoje miejsce biwakowania, tak? Poszliśmy na chwilę, to się mówi, dwustronne miejsce, później są takie przypadki, gdzie ludzie szukali przez pół godziny miejsca, w którym biwakowali, tak? Bo wszystko było czarne, bo było zielone, bo było w kamuflażu, moro, tak? Tak samo dużo tych śmieci, które my znajdujemy na co dzień, to są właśnie te linki, które ktoś zostawił, znaczy zostawił, zgubił, zapomniał o tych, tak? Bo była zielona, na trawie zielony, prawda, ginie, tak? Więc tutaj my uczulamy też, żeby kupować rzeczy w jaskrawych kolorach, które albo świecą w ciemności, albo bądź są w jaskrawych kolorach. To jest dla naszego bezpieczeństwa i z drugiej strony, żebyśmy nie zostawiali tych śmieci.
Jak już jesteśmy przy praktyce, to na takim biwaku nie wolno rozpalać ogniska poza wyznaczonym miejscem na tym danym obszarze. A w większości tych obszarów nie wolno używać też kuchenek turystycznych. No to jak żyć?
Ognisko ma pewną magię. Wszyscy kochamy ogień. Wokół ognia siadamy, jednoczymy się, śpiewamy i robimy wiele fajnych rzeczy, które później na drugi dzień się wstydzimy. W związku z tym ogień ma magię, ale ogień to też zagrożenie, ponieważ źle użyty potrafi nieść zniszczenie. W związku z tym musisz pamiętać, że nie będziesz wszędzie mógł rozpalić ognia, więc lepiej przygotuj się wcześniej, zdecydowanie przygotuj się wcześniej, zastanów się, co będziesz jadł, co będziesz pił i nie myśl o tym już w trakcie, kiedy idziesz i nie nastawiaj się, że zrobisz wszystko, co byś chciał.
W każdym miejscu mamy prawo korzystać z podgrzewaczy chemicznych, które są powszechnie dostępne i naprawdę czasem warto się w nie zaopatrzyć.
I tam się w środku taki element dłamie, tak? I on się to rozgrzewa.
To jest inne.
Tak, podgrzewacze, które służą do podgrzewania posiłków, mają dużo wyższą temperaturę, to jest temperatura wrzenia, tam następuje reakcja chemiczna pomiędzy wodą, węglem i zmielonym na pył żelazem. To jest jedna z form, ale ja też zaznaczam, naprawdę nie jest niczym nie na miejscu, ani czymś niegodnym, żeby mieć ze sobą również termos z gorącym jedzeniem.
Do biwakowania i życia w zgodzie z lasem, z naturą. Wracamy już za chwilę. Biwakowanie w zgodzie z sobą i naturą w sposób etyczny to motyw przewodni dzisiejszego wieczoru z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław. Razem z gośćmi audycji wyszliśmy od tego, co daje nam las. A jakie refleksje z tego spotkania z naturą powinny płynąć? No bo w końcu nie trzeba w tym lesie spać, ale można pójść na spacer z dziećmi na przykład. Barbara Rymaszewska, Nadleśnictwo Świeradów.
Jestem edukatorem, więc może zacznę od dzieci, bo bardzo często się zdarza, że nasze dzieci już tracą kontakt z lasem. My zostaliśmy wychowani w taki sposób, że mieliśmy więcej wolności. Mogliśmy wyjść do lasu, mogliśmy się pobawić w lesie, mogliśmy cieszyć się źródełkiem, które gdzieś było niedaleko, a nasze dzieci wychowujemy tak blisko nas, hermetycznie. Nie dotykaj, nie rusz, nie idź do lasu, tam jest groźnie.
No nie wolno, tam jest groźnie, tam są dzikie jest zły, tak? No kleszcze, żmije.
Tak, i tak wychowujemy nasze dzieci, chroniąc je przed tym, co złe, zabraniamy wielu rzeczy. A prosta wycieczka z dzieckiem do lasu może spowodować przyjaźń. Przyjaźń na całe życie. Bo jeśli dziecko wie, że w lesie może pobawić się przy drzewie, na zwalonym drzewie, poskakać sobie przez strumyk, popuszczać listki i patyki w tym strumyku, to powstaje więź. I ta więź później będzie kierowało to dziecko do rozwoju, do tego, żeby zastanowić się, a jaki to jest gatunek, a dlaczego ten grzyb akurat rośnie pod takim drzewem, jakie to zwierzęta mogą występować i zaczynamy świadomie się uczyć.
W związku z tym myślę, że teraz projekt Zanocuj w lesie jest doskonałym momentem, żeby ludzie nabyli doświadczeń, bo jeśli chcemy zmieniać te relacje, jeśli chcemy, żeby lasy nie były państwowe, tylko lasy były narodowe, czyli żebyśmy nie tylko byli z nich dumni, ale żebyśmy je szanowali nie tylko od wielkiego dzwonu, czyli w weekendy, to musimy z tymi lasami tak naprawdę więcej przebywać. Na razie mamy taki proces, który nazywa się kryminalizacja przyrody. Tam jest niebezpiecznie. Pierwsze pytanie to, ile razy pana zaatakował wilk albo co się panu złego stało w lesie? Odwróćmy pytanie. Spytajmy się, co się fajnego mi stało w lesie. W związku z tym myślę, że na nowo musimy też zdefiniować rolę lasu w naszym życiu.
Jak świadomie się uczymy, zastanawiamy się, jaki wpływ mamy my, ludzie, na las, a las na nas. Czyli jesteśmy znowu na wyższym poziomie. Gdy już to wiemy, jakie mamy wpływy, zaczynamy podejmować bardzo świadome decyzje. Nie robimy tego, co jest złe dla lasu, bądź wiemy, co jest dobre dla lasu, a co nie ma znaczenia. I w ten sposób końcowym efektem jest to, że czujemy odpowiedzialność nie tylko za nasz las tutaj regionalny, ale za lasy na całym świecie.
Tutaj zachęcamy do tego, żeby korzystać z doświadczeń innych, nie wymyślać nowych rzeczy, nie wyważać drzwi i też nie korzystać niestety z niesprawdzonych źródeł, jakim bywa często też internet czy różne kanały.
Bo tam usłyszymy to, co chcemy usłyszeć, a nie to, co powinniśmy może.
Czasami jest tak, że to jest robione są pewne filmiki dla oglądalności, tak? I to jest jakieś wielkie challenge, że ktoś przeżył 24 godziny w lesie, a tak naprawdę był w parku pod domem, tak? Więc czasami internet czy ten film nie zawsze pokazuje tą rzeczywistość, tak?
Dokładnie. Poza tym wiemy, jak powstają filmy, że często rzeczy są reżyserowane, wielokrotnie nakręcane, potem sklejane i wszystko wygląda, że ładnie przebiegło. A prawda za tym filmem jest nieco inna i wcale nie jest tak łatwo, albo też nie jest wcale tak ładnie, tak kolorowo i po tym, co mogliśmy obejrzeć, tak naprawdę w przyrodzie zostaje masę szkody i masę śmieci i tak dalej, a ludzie próbują tą drogą pójść i tylko jest zniechęcenie. Dlatego zachęcamy, spróbuj z praktykiem, pójdź z nim razem, myślę, że ci nie odmówi.
I jednocześnie zadaję sobie pytanie, po co do tego lasu idziesz, bo to cel jest kluczowy. Mhm. Czy chcesz fajnie pobiegać i spędzić czas, czy chcesz podglądać i posłuchać ptaki, czy po prostu chcesz ciszy i spokoju. Jak odpowiesz sobie na pytanie, czego tak naprawdę chcesz od tego lasu, to będziesz mógł ten pierwszy krok wykonać. Nie musisz iść na cały dzień, nie musisz, bój się Boga, nocować. Idź na kilka godzin, rozejrzyj się, zobacz, czy twój strój, czy twoje przygotowanie jest odpowiednie. Zacznij korzystać z fachowców. Może być to Facebook, YouTube, czy inne strony, ale korzystaj z fachowców, którzy rzeczywiście mają doświadczenia, a nie sprzedają produkty. Ale najważniejsze, ty nie musisz tam spać. Po prostu bądź w tym lesie na chwilę.
Jak się nie zrazić przy okazji pierwszego razu w lesie?
Nie przesadzajmy od razu. Jeśli ktoś nam mówi, że warto mieć plecak, to nie znaczy, że musimy plecak
za 500 zł.
Albo za 1500, czy nie musi być 100-litrowy.
No, weź... no ale on ma tą membranę taką, co jak będzie burza przez 3 dni, to tam kapka wody do środka nie wpadnie.
Przypuszczam, że jak zacznie grzmieć, to już nie będzie ciebie w lesie, więc początki muszą być wyważone.
W lesie jesteśmy jedynym żywą istotą, która się spieszy. Człowiek w lesie się odnajduje to, czego na co dzień nie ma, czyli balans, czyli pewnego rodzaju taką równowagę, wewnętrzny spokój. Ludzie chodzą do lasu też po to, żeby zatrzymać się, usiąść, na chwilę pobyć w ciszy, bo cały czas jesteśmy bombardowani różnymi bodźcami. Las ma te bodźce pozytywne, więc ja myślę, że to jest też bardzo ważne. Ty nie musisz mieć górnolotnych celi, po prostu idź i słuchaj.
Naprawdę, nie ma sensu. Nie ma sensu poświęcać zbyt dużo, również pieniędzy i również kosztów czasu czy rodziny i tak dalej. Raczej dozujmy sobie to i sprawdzajmy, czy to jest coś, co nas bawi, co nas wciąga i wciągajmy być może właśnie bliskich też w to, bo to nas będzie równoważyć w pewnym podejściu tutaj do tej formy wypoczynku. To przecież chyba nie idziemy do tego lasu po to, żeby się obudowywać murami, membranami, nie wiadomo czym jeszcze. Jeśli się nie czujesz komfortowo albo właśnie w tym momencie coś się zmieni, nadeszła noc i to już mi się przestaje podobać, to tak sobie to wszystko zaplanuj, żeby w konkretny, bezpieczny sposób po prostu dokonać odwrotu, nazwijmy to. Następnym razem pójdziesz krok dalej.
Sprzęt nie może być barierą wejścia w survival, ponieważ mamy w tej chwili modę, jest taki wyścig zbrojeń troszeczkę w survivalu i bushcrafcie, który jest naturalnym etapem rozwoju każdej aktywności, w związku z tym to sprzęt tak naprawdę określa, czy jestem survivalowcem, bushcrafterem, czy jestem jednak początkujący. Ja myślę, że zostawmy ten wyścig zbrojeń dla tych, którzy mają takie potrzeby. Dla nas ważniejsze jest to, żeby przede wszystkim zrobić ten pierwszy krok. Jeśli chcesz bardzo sprawdzić ten sprzęt, są tak zwane checklisty, czy listy, gdzie możesz sobie zweryfikować. Lasy Państwowe też przygotowały taką listę i tam wcale nie ma membrany ani wielkich rzeczy, tylko rzeczy podstawowe. Powiedzieliśmy teraz taki basic. Miej fajne buty, długie spodnie, bo to jest ważniejsze niż twoja membrana, a jeśli wcześniej sprawdziłeś pogodę, no to zdążysz wyjść z lasu, zanim będzie burza. Tutaj te bariery są gdzieś indziej. To są obawy przed lasem jako przed dziczą, przed, powiedziałbym, takim przekroczeniem bezpiecznej granicy miasto-las. Więc myślę, że sprzęt tak, ale na początek, jeśli to jest twój pierwszy raz, to sprzęt ten podstawowy. Jeśli nie wiesz jaki, ściągnij checklistę Lasów Państwowych, ściągnij checklistę Stowarzyszenia Polskiej Szkoły Survivalu, korzystaj z fachowców, nie musisz oglądać godzinnych filmików YouTube. No ale przede wszystkim zainteresuj się, to jest chyba najważniejsze.
Kończy nam się czas dzisiejszego spotkania, przynajmniej na antenie. Jakieś apele, przestrogi, uwagi do początkujących, do naszych słuchaczy?
Myślę, że nie warto też lekceważyć hipotermii. Dużo ludzi sobie myśli, bo wezmę sobie cienki śpiwór, cienką kurtkę, bo jak wychodzę jest ciepło, tak? Tylko nie biorę pod uwagę tak, że inna temperatura panuje w mieście, nawet gdzie jest tam, mówię, 21 stopni, w górach, w lesie, ta temperatura zawsze jest niższa, tak? Wilgoć, deszcz choćby, ta temperatura może spaść do 10 stopni, 11 i nagle się okaże, że nasza cieniutka kurteczka to jest za mało, tak?
Jeśli chodzi o apel, być może to, co powiem, nie będzie zbyt popularne, ale zachęcając wszystkich do wyjścia w plener i w szczególności do biwakowania w lesie, apeluję, alkohol zostawcie w domu. I to chyba wszystko, tyle wystarczy.
Nie zakładaj. Przygotuj się, myśl i używaj głowy, nie rób działań schematycznie. No i chyba to, co najważniejsze, las naprawdę jest po naszej stronie.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to cenna lekcja, a teraz czas w las. Barbara Rymaszewska, Nadleśnictwo Świeradów.
Dziękuję. Zapraszamy do Nadleśnictwa Świeradów. Czekamy na Państwa.
Stowarzyszenie Polska Szkoła Survivalu. Przemysław Płoskonka, dziękuję.
Dziękuję również.
Paweł Frankowski.
Dziękujemy.
Sergiusz Borecki.
Dziękuję bardzo.
I Bartosz Szarafin, mówiący te słowa. Do usłyszenia.